Kochani, Bóg jest dobry. Ja pozwolę sobie na początek powiedzieć, jak będzie wyglądał mój wykład, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu jesteśmy. A więc na początek będzie mały prolog, mały wstęp. Potem będę mówił o sprawiedliwości w takim ogólnym znaczeniu. Druga część to będzie o sprawiedliwości Bożej i trzecia troszeczkę wniosków praktycznych, chociaż te praktyczne wnioski myślę, że będą stale się gdzieś w moim zwiastowaniu przewijały. A więc mały prolog. Drodzy, nie wiem, czy wy mieliście z tym problem, ale ja tak. Co tam z Inkami, którzy żyli ileś lat w Ameryce i o Chrystusie nie słyszeli? A co z jakimś człowiekiem, który umarł? Nagle, no nie wiadomo, no podobno ktoś się z nim modlił o zbawienie, ale taka no niepewność. Pamiętam, jak modliłem się z jednym człowiekiem o zbawienie i trzy dni potem on z czwartego piętra, bo wchodził po balkonach, spadł na głowę na metalową konstrukcję i się zabił. Pytanie, no poszedł do nieba czy nie? I pamiętam, że po nawróceniu, rozmyślając o tym, miałem wielki niepokój, jak to jest, jak znaleźć odpowiedź na to pytanie. I drodzy, miałem objawienie, które mnie bardzo uradowało, że Bóg jest sprawiedliwy. To znaczy, On nie zrobi nic, aby po prostu powiedzieć, ten człowiek to troszeczkę z urody, tak do nieba nie pasuje, albo może no, tak, no nie wiem, kolorem skóry czy coś, a ten taki fajny, tak ładnie wygląda, to no tak trochę tam narozrabiał, ale bierzemy go, przyda się do nieba, bierzemy go. Że Bóg jest sprawiedliwy i każdy będzie sprawiedliwie osądzony, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. I od tego momentu moje serce odpoczęło na zawsze. Zawsze myślę o tym, gdy ktoś odchodzi do wieczności, Bóg jest sprawiedliwy. Amen. Amen. Nie zawsze tak jest z nami, choć napisane jest, teraz jesteśmy w części pierwszej, przechodzimy do części pierwszej, ogólne rozważania o sprawiedliwości. Drodzy, nie zawsze tak jest z nami. Napisane jest błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. To znaczy co? Po prostu, co ich spotykamy, to albo idą do sądu, albo wracają z sądu. Ja miałem takiego znajomego, który, słuchajcie, poszedł na pocztę, już się z kimś pokłócił. Poszedł gdzieś do lokalu, coś mu nie podali. Listę spraw sądowych tam gdzieś mu okno zachlapali. I cały czas albo do sądu, albo z sądu. On łaknął i pragnął sprawiedliwości. Był bardzo dotknięty tym, że nie ma sprawiedliwości na tej ziemi i walczył o nią na wszystkich frontach. Co to jest błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości? Drodzy, w zakładzie pracy dzielona jest premia nagrodowa z funduszu socjalnego. No i teraz co? No właśnie, temu dali 100, a mnie 70, a tamtemu 200. Jak to ma być z tą sprawą? Albo... Bo sprawiedliwość to nie jest tylko wtedy, kiedy trzeba nagradzać, ale także kiedy trzeba karać. Jak to jest z tą sprawiedliwością? I pozwólcie, przeczytam taką mądrą definicję o sprawiedliwości. Że sprawiedliwość to jest koncepcja filozoficzna i prawna, która w najogólniejszym sensie oznacza równe, uczciwe i moralne traktowanie wszystkich ludzi, szczególnie w relacjach społecznych, a także rodzinnych i osobistych. W tym sensie przyjmuje się, że osoba starająca się działać sprawiedliwie przykłada do siebie i innych ludzi zawsze tę samą miarę moralną i stara się w relacjach z innymi postępować zawsze zgodnie z wyznaczonymi przez siebie zasadami etycznymi. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w których występuje ostry konflikt interesów. Słowo to jest używane przy ogólnej ocenie stosunków społecznych i prawnych występujących na danym obszarze. W tym sensie mówimy, że w danym kraju panuje sprawiedliwość, jeśli system prawno-polityczny panujący w danym kraju traktuje w równy, uczciwy i zgodny z wyznawanymi przez ocenianego normami etycznymi wszystkich ludzi znajdujących się na jego terytorium. Wiecie, to brzmi dobrze, To brzmi dobrze, ale tak jak na samych swoich, gdy jechali do sądu. Prawda? Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. I dlatego pewien człowiek, Jonathan Carroll, powiedział: ludzie mówią, wiecie, jest to takie bolesne zdanie, ale niezwykle prawdziwe, że pragną sprawiedliwości, ale to nieprawda. Chcą tylko, żeby wszystko układało się po ich myśli. Ludzie mówią, że pragną sprawiedliwości, ale tak naprawdę chcą, żeby wszystko układało się po ich myśli. Może jakiś biblijny przykład, taki klasyczny, bardzo znany, to król Dawid. Wiecie, kiedy on nagrzeszył, siedział sobie na tronie wygodnie, był sędzią w narodzie izraelskim, jako król wydawał wyroki, nagradzał swoich żołnierzy, a także karał tych, którzy byli nieposłuszni. Przyszedł do niego prorok Natan. Powiedział: królu, jest problem, jest sprawa do załatwienia. I opowiedział mu historię symboliczną i spytał, jaki jest twój wyrok. Król był bardzo zbulwersowany i powiedział: ten człowiek, który tak postąpił, bardzo niegodziwie, to najwyższy wyrok kary. Tak nie wolno w Izraelu postępować. I wtedy prorok Natan mówi: ta historia, ta przenośna była właśnie o tobie, królu. I wiecie, ja myślę, że król Dawid pragnął sprawiedliwości, tak czy nie? Był tym, który podejmował sprawiedliwe wyroki. A jednak, kiedy to nas dotyka, kiedy to te Słowo Boże, które jest ostre jak miecz obusieczny, my je trzymamy, chcemy komuś tak z rozmachem, ale ono najpierw nas przecina. O, jak to boli! Nie! Ale już jak nas przetnie, kochani, to tak z miłością może z tym bratem tak delikatniej porozmawiać, bo Słowo Boże jest jak miecz ostre, obusieczny. Ono tnie w dwie strony tak naprawdę. Jeżeli my próbujemy komuś tak przyciąć, to może się okazać, że to w drugą stronę zadziała. A więc, drodzy, my jako ludzie pragniemy sprawiedliwości. W związku z tym ludzie tworzą prawo, żeby było prawo i sprawiedliwość. I niedawno odbyło się sympozjum naukowe w Unii Europejskiej. Nasz kraj też był reprezentowany na tym spotkaniu, gdyż dotyczyło ono wydania zbioru przepisów prawnych i najsłynniejsi prawnicy wypowiadali się na temat prawa. Również z Polski pewien człowiek mówił na temat prawa. I przeczytam wam to, co powiedział. Bardzo ciekawe myśli. Temat dotyczył rozwoju ludzkiego i przepisów prawnych Europy i świata. I to jest wyrwane część wypowiedzi. Warunkiem tego rozwoju są prawa człowieka, uważane za największe osiągnięcie nowoczesności. Stały się one fundamentem Unii Europejskiej. Prawa człowieka stanowią element naszej kultury politycznej i oczywiście prawnej, gdyż większość rozstrzygnięć wyrażana jest właśnie w języku praw człowieka. Nie trudno jednak zauważyć, że żyjemy w epoce nadmiaru prawa. Oznaką tego jest postępująca jurydyzacja życia, na którą nieraz się uskarżamy. Świadczy ona, jak pisze angielski historyk Paul Jackson, nie tylko o mądrości, lecz o zamęcie myślowym, nieskuteczności i pomieszaniu celów. Dotyczy to również praw człowieka, które podlegają podobnej prawidłowości. Jak wspomniał mój przedmówca, profesor Benson, przechodzą one proces niekontrolowanej inflacji. Tworzy się światowa ideologia praw ludzkich. Narody prześcigają się i stają w zawody, kto jeszcze dorzuci jakieś dodatkowe prawo do tego koszyka. Prezentowane państwu wydawnictwo jubileuszowe, z którego jesteśmy tak bardzo dumni, a zwłaszcza z jego tomu drugiego, obejmujący wybór dokumentów prawa międzynarodowego dotyczącego praw człowieka, stanowi widomy tego dowód. Tom ten liczy około 900 stron, zawiera blisko 1000 różnego rodzaju konwencji, deklaracji, protokołów dodatkowych, określających nasze prawa na każdą niemal okazję. A jest to zaledwie wybór obowiązujących nas aktów prawnych, którego pełnego wykazu nie bylibyśmy w stanie przedstawić. A więc narody prześcigają się. Komu jeszcze? Kochającym inaczej może jakieś tam prawa damy. A może tam jeszcze komuś, a jeszcze tam komuś. I następuje jakby prawo zamiast się umacniać, człowiek zauważył, następuje inflacja wręcz prawa. Inflacja prawa. I dlatego, żeby was specjalnie nie męczyć, chciałbym wam powiedzieć, że można być sprawiedliwym na 5 sposobów. Świat wymyślił 5 sposobów sprawiedliwości. Te 5 sposobów sprawiedliwości znajdujemy też w Słowie Bożym. 5 sposobów, na jakie możemy karać lub w jaki sposób możemy nagradzać. Pierwszy sposób, w jaki możemy być sprawiedliwy, brzmi każdemu po równo. Każdemu po równo. A więc staje tatuś, taki Leszek Mocha, żona, dwójka dzieci i trzeba dzielić lody. Najmniejsza córeczka proponuje każdemu po równo. No, każdemu po równo. Ktoś powie, to jest bardzo biblijne, bracia i siostry. Czytamy przecież o tym, jak pewien gospodarz najmował ludzi do pracy w winnicy. Jedni pracowali 12 godzin, inni 8, 6. A byli tacy, którzy pracowali tylko jedną godzinę. I gdy przyszło do wypłaty, było oczekiwanie, że ci, którzy pracowali dłużej, a oni dostawali ostatni wypłatę, wezmą więcej. Ale gospodarz powiedział, że każdemu będzie po równo, po denarze. Ci byli troszeczkę, no, skontacy, no, niezbyt zadowoleni. Ale każdemu po równo. Jest to pewien sposób sprawiedliwości. A więc wpada mama, dzieci są niegrzeczne, wszystkim po 3 pasy. A najmniejszy synuś, mamuś, ja też? Prawda? Wpada tata i mówi, tydzień zakazu komputera. Ale tatusiu, mówi najstarsza córka, ja potrzebuję lekcji tam odrobić w internecie. Każdemu po równo. Tydzień i koniec. Jest to pewien rodzaj sprawiedliwości. Drugi rodzaj sprawiedliwości to jest rodzaj sprawiedliwości każdemu według jego zasług. A więc, drodzy, ja jestem pastorem zboru i w naszym zborze czasami są ludzie, którzy chorują. A więc nawrócił się ktoś, jakaś siostra na przykład, a może jeszcze powiem każdemu po równo. Pamiętam, jak byłem młodym człowiekiem, jeszcze kawalerem i jedno z pierwszych objawień Bożych, zrobiłem wezwanie gdzieś tam w Polsce i wyszli ludzie do przodu i za chwilę mam się modlić. I Bóg pytam, Panie, jak mam to zrobić? A Bóg do mnie mówi, Marek, z każdym módl się tak samo. Patrz, tam stoi taka ładna dziewczyna. Ty się z nią nie módl długo, a z tą osobą starszą to tylko tak się pomódl szybciutko i tak dalej, i tak dalej. To tak nie ma. Uczysz się dopiero, wzrastaj, ale zacznij z każdym po równo się pomódl. Tak, ludzie na ciebie patrzą, ja patrzę, będę patrzył, jak ty się modlisz. Z tą samą gorliwością, z tą samym oddaniem będę ci błogosławił, jak tak będziesz postępował. Dobrze, Boże, będę się starał. Wiecie, jest taka myśl, ale każdemu według jego zasług. A więc jestem pastorem, no i sytuacja jest taka, przyszła osoba do zboru rok temu na przykład, czy 2, czy 5, nawróciła się, żyje tak sobie raz do góry, bywa czasami w zborze i poważnie zachorowała. Ale w tym czasie samym zachorowała inna osoba. 30 lat w zborze, chociaż na zbór tyle lat nie ma, oczywiście, ale 30 lat w zborze, oddana Bogu, na każdym nabożeństwie, ofiarna, służąca Panu. I teraz pytanie, czy rzeczywiście
każdemu porówno. Czy rzeczywiście ja jako pastor mam stanąć za jedną problemem i za drugim i tak samo się modlić? Czy rzeczywiście nie powinno być tak, ja tak robię, w różnych sytuacjach, brat Tomasz Liwa, który był chyba w Dziwnówku, on poważnie zachorował, chorował bardzo długi czas. Ja mówię, bracia i siostry, ja rozumiem, wielu z nas chorowało, ale nasz brat tyle lat służył domem, gościnnością, tyle lat poświęcał się dla Pana, hojnie łożył na sprawy pańskie, przyjmował w swoim domu ludzi, głosił Ewangelię, wielu z was przyprowadził. Bracia i siostry, my musimy za nim stanąć w poście, w modlitwie, regularnym poście, w modlitwie za jego zdrowie, dlatego że on dla nas, dla Kościoła jest niezwykle cenną osobą. I ja rozumiem sprawiedliwość porówno, ale ten drugi rodzaj sprawiedliwości, każdemu według jego zasług, czy on ma sens? Posłuchajcie, jeżeli czytamy Boże Słowo, znajdujemy tam mocno tą sprawiedliwość według zasług. Na przykład był taki człowiek, który się nazywał Abraham i on podobał się Bogu. I Bóg mówi, słuchaj, ze względu na ciebie, na twoje zasługi, na twoją wiarę, ja będę błogosławił życie twoich potomków. Był ktoś inny jak Dawid i powiedział, Dawidzie, Bóg przyszedł do niego i rozmawiał z nim. Twoje życie mi się tak podoba i twoja służba, że ze względu na ciebie, kiedy już ciebie nie będzie, nie bój się, ja będę błogosławił twoich potomków. Amen. Pamiętam, kiedy ja rozpocząłem moją służbę po śmierci mojej mamy, pewnego razu tak się modliłem, bo rzeczy szły tak dobrze w moim życiu. Myślę sobie, dlaczego? I pewnego razu modliłem się i Bóg do mnie powiedział, Marek, ze względu na modlitwy twojej matki, błogosławię ci. Ze względu, że twoja mama nieżyjąca modliła się o ciebie, ja błogosławię twoje życie. Amen. A więc jest to pewien rodzaj sprawiedliwości, który znajdujemy w Bożym Słowie. Drugi rodzaj sprawiedliwości w naszych ogólnych rozważaniach o sprawiedliwości. Sprawiedliwość według zasług. Nie bój się, jeżeli dobrze żyjesz, nie bój się, jeżeli dobrze postępujesz, nie martw się, to jest ważne w Bożych oczach. To jest ważne, bo Bóg widzi to, nagrodzi to. Może ludzie tego nie zobaczą, nie docenią, ale Bóg to widzi. Amen. Trzeci rodzaj sprawiedliwości to jest każdemu według jego dzieł. A więc, drodzy, idziemy polować na niedźwiedzie. Tutaj w górach jakiś niedźwiedź, idziemy na te niedźwiedzie polować z 5 czy 10 braci. Sytuacja krytyczna, niedźwiedź się na nas rzuca, nie chce się grzecznie położyć, żebyśmy go jakoś ze skóry obłupili, ale wykazuje niezadowolenie. No i w którymś momencie jeden z braci, prawda, tam z oszczepem, czy nie wiem, z nożem, czy z jakimś, rzuca się tego na tego niedźwiedzia, stacza walkę i pokonuje go. No i teraz trzeba podzielić niedźwiedzia. Łup został zdobyty. No i teraz pytanie, czy ta osoba, która mówiła, no śmiało na niedźwiedzia, śmiało, hajda, razem, jak się weźmiemy, to zwyciężymy. No, czy porówno właśnie, no czy może no, ktoś tu bardziej się zasłużył, nawet życie i zdrowie swoje nadstawił, w związku z tym to jemu jakieś trofeum szczególne powinno się należeć. A więc sprawiedliwość według dokonanego dzieła, osiągnięć tego, co przez daną osobę zostało zrobione. Czasami ktoś jest jakąś osobą i myślimy sobie, dlaczego na przykład nie ma ulicy Marka Ciaka w Gołdapi. Otóż tyle dobrego. A tutaj znowu chcą jakiegoś Janka ulicę. No jak to jest? No i plac, i jeszcze coś. Ale tak ludzie postrzegają. Ten człowiek zasłużył się, ten czy tamten, Kościuszko czy ktoś inny. I ktoś postanowił zbudować jemu pomnik. czy my chcemy, czy nie chcemy. Każdemu według jego dzieł. Pewien rodzaj sprawiedliwości. Czwarty rodzaj sprawiedliwości, najbardziej chyba znany osobom ze starszego pokolenia, to wymyślił rodzaj sprawiedliwości Marx, Engels i Lenin, a brzmi on każdemu według jego potrzeb. Wydawałoby się na XIX wiek i przełom XIX i XX wieku największe osiągnięcie myśli ludzkiej. Rzeczywiście, to jest niezwykłe. A więc mamy Leszka, jego żonę i dwie córy, trzeba dzielić lody każdemu według potrzeb. Tylko problem polega na tym, że każdy zgłasza, że ma dosyć duże potrzeby, jeśli chodzi o jedzenie lodów, a niewielkie, jeżeli chodzi o posprzątanie pokoju na przykład, albo zrobienie jakiejś innej rzeczy. Więc myśl była genialna, koncepcja filozoficzna i sprawiedliwości społecznej niezwykle słuszna i poprawna, no ale właśnie okazuje się, że w pewnych dziedzinach wszyscy mają dosyć potrzeby ekstremalne. Gdyby trzeba było samochody przydzielać, okazało się, że każdy wolałby w miarę nowy, i w miarę dobry i w miarę ekonomiczny. No nikt by się nie pchał do jakiegoś starszego, zdezelowanego samochodu. A więc każdemu według jego potrzeb. Drodzy, jest to też opisane w Słowie Bożym. Ten przykład, kiedy widzimy wybór diakonów, kiedy widzimy, że oni w pierwszym kościele usługiwali przy stołach. Ich zadaniem było, kiedy także czytamy o tym, że w czasie przebudzenia ogromne było pobudzenie serc ludzkich do okazywania hojności. Widzimy, że ta idea, żeby dostrzec potrzeby pewnej grupy i w jakiś sposób starać się pomóc, jest w Bożym Słowie widoczna. I ostatni rodzaj sprawiedliwości to jest sprawiedliwość, którą można wyrazić słowami każdemu według jego pozycji. Trochę arystokratyczny, ale tak było prawo w dawnych wiekach konstruowane, więc idziemy polować na niedźwiedzia. Wódz siedzi w namiocie i ogląda wiadomości. Prawda? Niesiemy niedźwiedzia na plecach, trzech pokrwawionych, i przychodzi dzielić niedźwiedzia. Wódz wychodzi przed namiot i stuka nerwowo nogą, dając do zrozumienia, że on i jego rodzina mają ochotę na schab. A więc, wiecie, każdemu według jego pozycji. I to też, myślę, jest w jakiś sposób w Słowie Bożym odnajdujemy. Ja jako pastor mamy okazję głosić różnych usługujących. Oni, gdy kończą usługę, staramy się ich w miarę naszych środków finansowych jako Kościół wynagrodzić. Ale też wiemy, że przyjeżdża jakiś brat, który jest cenny, jego służba była szczególna. Staramy się go gdzieś położyć spać w godnych warunkach. Jeżeli to jest możliwe, jakiś apartament mu wynająć. Nie z każdym tak postępujemy. Jeżeli chcemy go finansowo wynagrodzić, no to patrzymy, jaka była jego służba, jaka była jego życie, ile dobrego dokonał, aby ten dar, ta nasza hojność była też wyrazem jego pozycji. Czy to jest złe? Ja myślę, że bardzo dobre. Amen. No bylibyśmy my jako na przykład osoby, kiedy dorośniemy, będziemy starsi na przykład i będziemy już mieć siwe włosy i będziemy emerytami, chcielibyśmy, żeby w pewnych sytuacjach nasze dzieci czy nasi wnukowie uszanowali nas, okazali nam szacunek, nawet w drobnych sprawach, podali ten talerz. Zatroszczyli się, czy wygodnie siedzimy, jak jest rodzinna uroczystość. Prawda? Nie wszyscy usiedli. A, dziadek! Dziadek, ty może w kuchni zjedz. Bo my tutaj mamy dobry czas. Nie? Będzie nam miło, kiedy powiedzą dziadku, proszę, są święta, ale nie od święta, proszę usiądź, usłużą nam. I wiecie, to nie jest nic złego i nie jest nic niewłaściwego. Jest to pewien rodzaj sprawiedliwości według jego pozycji. A więc nagradzamy, ale też karamy według jego pozycji. Pamiętam, jak oglądałem film pod tytułem Eichmann. Nie wiem, czy ktoś oglądał ten film. Parę osób może. Eichmann był człowiekiem odpowiedzialnym za eksterminację Żydów na terenie Europy. I pokazany jest to, nie jest film dokumentalny, fabularny, zrobił na mnie gigantyczne wrażenie, nie jest dla młodych ludzi, gdyż jest zbyt chyba brutalny, żeby go oglądać. Pokazany jest, jak Żydzi złapali go w Argentynie i przewieźli do Izraela. I w związku z tym, że on był niesprawiedliwym, nieuczciwym człowiekiem, jego w sposób sprawiedliwy i uczciwy postanowili osądzić. Dać przykład, że tak się sądzić powinno. I pokazany jest ten prokurator, ten, który z nim spotyka się i rozmawia, i jest maleńki problem. Nie można znaleźć żadnego dokumentu. Wywiad, wszyscy, premier daje rozkaz, wszyscy szukać coś na Eichmanna, jednego śmiatka, nigdzie nie można znaleźć. On był za to odpowiedzialny, ale nigdy nie można znaleźć dokumentu. On cały czas mówi, ja wykonywałem rozkazy. Proszę ukarać tych, którzy mi kazali to zrobić. Ja wykonywałem rozkazy. Proszę ukarać tych według pozycji. Mnie proszę nie karać. Ja byłem w systemie. Tamtych proszę ukarać. I wreszcie na koniec znajdują jeden dokument podpisany przez niego o tak zwanych marszach śmierci. Czyli ludzie mieli iść, aż wszyscy, kto upadł, tego zabijano. I on wydał ten rozkaz już na zakończenie wojny. Ale kazał to robić, żeby jak najwięcej Żydów zdążyć zgładzić w Europie. I to stało się podstawą jego osądzenia. Powiedziano, to świadczy o twojej pozycji. Ty wydałeś ten rozkaz i ty za to ponosisz odpowiedzialność. W czasie tego marszu tyle i tyle tysięcy, tyle tysięcy zostało zgładzonych. A więc, drodzy, mamy tych pięć rodzajów sprawiedliwości. Każdemu to samo, każdemu według zasług, każdemu według jego dzieł, każdemu według jego potrzeb i każdemu według jego pozycji. I mamy mały problem. Dlatego, że kiedy jest w Kościele konflikt, to każdy znajdzie sposób albo klucz, według którego sprawiedliwość powinna mieć miejsce w Kościele i może się czuć skrzywdzony. Oczywiście szósty rodzaj sprawiedliwości Boża, to o niej będziemy dopiero mówić. Ale może się czuć poważnie skrzywdzony, poważnie dotknięty, no bo właśnie przyszło coś, jakieś ubrania i no to jak teraz je podzielić? Albo są jakieś środki dla tych, których tam coś zniszczyło, ale pytanie, jak pomóc? Jak pomóc? Jak to podzielić? Słowo Boże powiada w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, w wersecie 12, Ewangelia Mateusza. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Ja niedawno rozmawiałem z młodym człowiekiem, który mówi, Marek, ja wyjeżdżam z Polski. Pytam go, dlaczego? Przestaję kochać ten kraj. Jakby przyszło umierać za ten kraj, to nie będę za niego umierał. A się pytam, dlaczego nie będziesz umierał? Słuchaj, przepraszam, jeżeli ktoś myśli inaczej, ja tylko czyjeś zdanie mówi. Marek, czy ty znasz sprawę tej katastrofy w Smoleńsku? Ja mówię, no znam. Zobacz, według mnie to jest niesprawiedliwe, bo moja ciocia miała wypadek, do tej pory do lekarza dobić się nie może, żadnych świadczeń nie ma, bo coś tam i doświadcza, to jest po prostu niesprawiedliwe. A gdyby się urodziła w innym domu, a gdyby miała zupełnie inne nazwisko, nagle by się okazało, że jest mieszkanie, że jest renta dla niej i dla dzieci, że jest pełen socjal i tak dalej, i tak dalej. I kiedy o tym myślę i teraz by mi przyszło iść na bagnety, aby bronić tego kraju, to ja wolę pojechać do Anglii i tam się dorabiać. W jego odczuciu było to bezprawie. I kiedy bezprawie się rozmnaża, to co? Miłość, patriotyzm ziębnie. Ja często rozmawiam z młodymi ludźmi, sam się wychowałem jeszcze za komuny, wiecie, propaganda, 1 maja, czasami łzy w oczach i tak dalej. Piosenki patriotyczne. Oczywiście wiedziałem, że to wszystko hała i tak dalej, ale uroczystość, bębny, werble, du-du-du-du-du-du-du i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że nieraz byłem gotowy umierać za ten kraj i wychowany też w domu z jakimiś teraz tradycjami patriotycznymi, czytał literaturę polską, Kraszewskiego wszystko, Słowackiego wszystko, Mickiewicza, co się dało i tak dalej, to wiecie, no to... No ale gdy potem okazuje się, że jednak żona Gierka leciała do tego Paryża, do fryzjera. No właśnie, to tak umierać za ten kraj? No właśnie. Drodzy, dlatego sprawiedliwość jest rzeczą niezwykle istotną i często właśnie w sytuacjach konfliktowych mąż z żoną, rodzice, dzieci, problemy w kościele, problem nie polega na tym, że jest niesprawiedliwość. Bardzo często my stosujemy taki klucz, że wychodzi, że według naszego klucza to my zostaliśmy skrzywdzeni. Ale czy naprawdę? Wiecie, w naszym kościele, wyobraźcie sobie, jak tutaj jest przód, tam jest tył i tam jest takie jedno z pomieszczeń w tamtej sali. I co i raz to jest pomieszczenie szkółkowe, i tam szkółka się mieści. Ale co i raz ktoś ma jakiś pomysł na to pomieszczenie. Przychodzi do mnie, Marek, a gdyby tam zrobić szybę, ja mówię, szyba będzie, jak zrobimy większy kościół. I tam, żeby małe dzieci były. Ale ja patrzę, kto ma ten pomysł. No właśnie ma małe dzieci. Więc on ma ten pomysł. Ktoś przychodzi i mówi, Marek, a tam to by się nagłośnienie przydało wstawić. Albo tam coś innego by się... Każdy ma pomysł na to pomieszczenie albo na inne. I czasami jego pomysł wynika z potrzeb. Ktoś przychodzi, kto nie ma pieniążków, bo się zadłużył w sposób niemądry i mówi, wiesz, a może by tak biednym zacząć wreszcie pomagać w naszym kościele? A ja mówię... No, czemu nie? No, możemy. A kto tutaj taki biedny jest? Biedny jest. No, jaki powód tego jego biedy? Bo to też jest istotne. Dlaczego on nie ma? Bo sobie kupił 52 cale i teraz nie ma na chleb? No właśnie. A więc klucz tej naszej sprawiedliwości. Drodzy, Pan Jezus powiedział znane słowa o belce, Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, werset 41. A dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz? Bywa tak? Bywa tak? No właśnie, to jest problem. My patrzymy, wydaje nam się, że jesteśmy tacy sprawiedliwi. Do której ja mam mówić? Bo się spociłem, aż patrząc na zegarek. Dlatego, że ja mam zawsze problem z mówieniem krótko. Ja nie mówię, ja nigdy nie mówię długo, zawsze mówię bardzo krótko. Czasami się przygotowuję i mam mówić, pamiętam jak u twojego brata głosiłem, 3 kazania połączyłem i wyszło 18 minut. Ale tutaj będę się starał. A więc, drodzy, to są takie ogólne rozważania na temat naszej sprawiedliwości. Pewnego człowieka o imieniu Lamech, pierwszy, który miał 2 żony, warto wspomnieć. W pierwszej księdze Mojżeszowej tam jest napisane, Lamech mówi, jeżeli chłopiec uczyni to, to jestem gotowy zrobić mu to. A młodzieniec, widać było, że zupełnie inną miarą, słuchajcie mnie, moje żony, Ado i Sylo, zupełnie inną miarą mierzył sobie a zupełną inną miarą mierzył innym. Teraz przejdźmy do punktu drugiego, który jest taki kluczowy i bardzo, bardzo istotny. To jest to, że Bóg jest naszą sprawiedliwością. Amen. Halleluja. Ale co to oznacza? Albo jak ten temat ugryźć? I zwróćmy uwagę na Ewangelię Jana, 16 rozdział, werset 7. I Pan Jezus mówi o Duchu Świętym tutaj, tak. Czytajmy. Ewangelia Jana, rozdział 16, werset 7. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, to znaczy o przestępstwie, o złamaniu prawa, o czymś złym, o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie, o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Ja myślę, czytając ten fragment Bożego Słowa, że Duch Święty nie tylko świat przekonuje, ale co i raz przychodzi do nas i o tym samym nas również przekonuje. A więc zacznijmy o grzechu. Słowo Boże w liście do Rzymian, a więc mówimy o Bożej sprawiedliwości. Ale zanim do niej dojdziemy, musi być jakieś prawo, ono jest złamane i potem dopiero jest sprawiedliwość. Jeżeli w Starym i Nowym Testamencie 15 razy jest zbitka słowna prawo i sprawiedliwość, w tej właśnie kolejności, prawo i sprawiedliwość. A więc czytajmy o grzechu. Rzymian 3:23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. O grzechu. Kochani, w historii świata były dwa najważniejsze posiłki. Dwa momenty, że człowiek coś zjadł i to zmieniło bieg historii i bieg ludzkości. Pierwsze to Ewa zjadła owoc z drzewa, z którego jej jeść nie wolno było. I tak naprawdę nie chodziło o to, czy ona wzięła worek i poszła na jabłka do sąsiada. Tu nie chodziło o ilość, ale o fakt, że ona to zrobiła. Podobnie jest z wieczerzą pańską. Może w zborze Koryncie tego nie rozumieli, że to nie chodzi o ilość. Niektórzy tego wina tyle pili, że aż co, byli pijani. Ale tak naprawdę nie chodzi tutaj o ilość, ale o fakt, że my uczestniczymy, mamy udział naszym dziedzictwem. Amen. Jako kapłanów Boga Najwyższego. Naszym dziedzictwem jest Jezus Chrystus. Amen. My mamy w Nim cząstkę, my w Nim mamy nasz udział. To jest nasze duchowe dziedzictwo, nasz duchowy spadek. Jezus Chrystus i Jego ofiara na krzyżu Golgoty. A więc fakt. Coś się wydarzyło niezwykłego w ogrodzie Eden. Przeczytajmy tą historię. List do Rzymia, przepraszam, Księga Rodzajów. 3 rozdział, werset 1. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło. Kochani, pierwsza kampania reklamowa w historii świata. Mamy produkt, mamy agencję reklamową, jest gotowy produkt, zainteresowana osoba, trzeba stworzyć potrzebę na rynku, prawda? Kampania reklamowa toczy się, osoba nie wie, że jest drobnym druczkiem, wszystko działa tak, jak powinno. Znamy to z autopsji chyba, nieraz oglądamy reklamy. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania do zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy, spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on powiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? A więc, kochani, kampania reklamowa powiodła się. Nie wiem, czy wam zdarzyło się kupić coś. Jedna osoba do mnie mówi: Marek, słuchaj, wiesz, wyprodukowali odsiwiacz już do włosów. Może byś sobie kupił. No ja tam tego, no. Ale pojechałem do innego miasta, dawaj do Rossmana. Chodzę, nie mogę znaleźć. Pytam, a jest odsiwiacz do włosów? Jest. Poszedłem, ale pani mówi, tylko do czarnych wyprodukowali. Do pana jeszcze nie ma. A kiedy może być? Nie wiem. Może myślę sobie, może w tym nie ma, w innym jest. No właśnie, tak to działa, nie? Reklama, ktoś zaprezentuje coś i myślimy sobie, no właśnie. I wiemy, znamy tą historię, że tam było drobnym druczkiem. Pamiętam jeszcze, jak byłem młody, KFC otwarli w Warszawie, taka reklama była, do dziś to pamiętam, że 2 longery tam za 5 złotych czy coś takiego. I tak przeczytałem jeden plakat, drugi, trzeci. Poszedłem tam, te plakaty wiszą, stanąłem przy kasie i mówię, to tak wyliczyłem sobie, że to całkiem będzie fajnie. Mówię, to te 2 longery poproszę za te tam 5 złotych. A ta pani mówi, ale proszę pana, to najpierw trzeba kupić to i to wtedy to tak będzie. Ale mówię, to przecież na plakacie tego nie ma. A ta pani mówi, a niech pan tam doczytał u dołu. Rzeczywiście. To dziś pamiętam, poszedłem, patrzę, rzeczywiście, piszę u dołu. Drodzy, tak jest. Diabeł, gdy przyjdzie nas kusić, on zawsze przyjdzie jak serdeczny przyjaciel, położy nam rękę na ramieniu i czule się do nas odezwie i powie nam: nikt cię nie kocha, nikt cię nie rozumie, ty musisz strzelić sobie kielicha, poczujesz się lepiej, pooglądaj sobie trochę pornografii, bo żona dzisiaj, widzisz, boli ją głowa. I będzie nam tłumaczył, że i wykazywał zrozumienie. My zaczniemy, to jest głos naszego przyjaciela. On jest ktoś, kto nas zrozumie. No jeżeli tylko zrobisz coś złego, on automatycznie przychodzi i mówi: no widzisz, sieroto, nimoto, nic z ciebie nie będzie. No znowu, no jak ty żyjesz? I do kościoła chodzisz. Lepiej przestań tam chodzić. I wiecie, to pokuszenie, może jeszcze jedna myśl i ja ją skończę. Niezwykłe w tym pokuszeniu, może na to chciałbym położyć szczególny nacisk. Diabeł powiedział: będziecie jak bogowie, jak Bóg. Ja troszeczkę nie radząc sobie w młodości sam z sobą, czytałem książek psychologicznych w nadziei, że mi pomogą. Ale też co i raz, gdy wydarza się coś dramatycznego, pamiętam ta historia w Austrii z człowiekiem o nazwisku Fritzl, który więził swoją córkę i jej dzieci gdzieś w piwnicy. I ocena psychologiczna jednoznaczna. Ten człowiek chciał mieć swój maleńki światek i być w tym maleńkim światku jak carem i Bogiem, być w tym małym światku. I wielu ludzi tak naprawdę chce być takim Bogiem przez małe B, pragnieniem wielu ludzi, marzeniem jest żyć w układzie, w którym to oni mają wpływ i decydują, żyć w układzie, gdzie nikt nam nie poskoczy, bo to my mamy asa w rękawie i jak coś, to go możemy zawsze wyjąć. Ale kiedy oddajemy nasze życie Bogu, to Bóg staje się naszą sprawiedliwością. Wszystko wraca na miejsce. Bóg jest Bogiem, sprawiedliwym i mądrym Bogiem. On jest Panem. Naszym Zbawicielem jest Jezus Chrystus, a my jesteśmy tylko ludźmi, prochem tej ziemi, choć usprawiedliwieni, podniesieni do rangi bycia dzieckiem Bożym. Kiedy wszystko wraca na miejsce, kiedy wszystko wraca na miejsce, nasze życie nabiera właściwego kierunku. Może w tym miejscu staniemy. Może powstańmy chwilę, żeby się pomodlić. Dobry Boże, Panie, Ty widzisz, że czasami pragniemy być sprawiedliwi, a tak naprawdę maskujemy swoje własne pragnienia, cele i ambicje. Czasami wdrażamy jakiś system sprawiedliwości, aby ocenić innych, ale właśnie to jest wygodne nam z powodu naszych egoistycznych pobudek. Ale Boże, dziękujemy Ci, Wszechmogący, że kiedy czytamy Twoje Słowo, Panie, kiedy ten obusieczny miecz zaczyna dotykać naszego serca i kiedy nasze sumienie przez Słowo Boże zaczyna być pobudzone, wszystko wraca na miejsce i zaczynamy żyć tak, jak się Tobie, Bogu, podoba. Amen.